Audycja powstała na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
Dzień dobry, Adam Janczewski. Naszym gościem Polskiego Radia Białystok jest założycielka i prezeska Haptology, dr Brygida Dzidek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To, że w nowe technologie zanurzamy się coraz bardziej, to oczywiste, ale odnoszę wrażenie, że to temat coraz bardziej nośny w mediach i też w codziennych rozmowach. Zaczynamy coraz bardziej dostrzegać nowe technologie i ich wpływ na nasze życie?
Ja też mam ostatnio takie wrażenie. Zdecydowanie. Myślę, że ten postpandemiczny świat oraz zainteresowanie dużych koncernów, a zwłaszcza taka wokabulacja, takie oficjalne nazwanie i przeniesienie do masowej komunikacji i do reklam tych nośnych słów typu właśnie imersja, jakaś sztuczna inteligencja albo nowe technologie wpada już coraz częściej w ucho i myślę, że rzeczywiście coraz większa populacja takich zwykłych użytkowników jest już świadoma nadchodzącej zmiany technologicznej.
No właśnie, wypowiedziała Pani te magiczne dwa słowa, sztuczna inteligencja. W codziennych dyskusjach na temat nowych technologii dominuje właśnie, mam wrażenie, sztuczna inteligencja. Skąd ten boom na AI?
No zdecydowanie. Jak to się mówi, że kropla drąży skałę i w pewnym momencie to wszystko gdzieś rozlało się za pomocą trochę też działań celowych, trochę marketingu, trochę też takiej potrzeby dużych korporacji w jakieś takie powiedzmy inwestycje w spółki i rozwój narzędzi, który wydarzył się na przełomie naszego roku, bo myślę, że tak jeszcze do 20 listopada zeszłego roku nikt nie wiedział, czym jest ChatGPT. Później w grudniu zaczęło się już na forach specjalistycznych robić o tym dość głośno, pomimo tego, że takich narzędzi jest kilka dostępnych na rynku. Natomiast myślę, że świat opanowała totalna gorączka tego sloganu sztucznej inteligencji w momencie, kiedy do masowej świadomości dotarły możliwości i nowe formy narzędzi, jakimi są właśnie komunikatory czy analizatory danych, które przetwarzają informacje w sposób kognitywny w postaci takiej wysokiej abstrakcji. I tak jak mieliśmy kiedyś, albo do tej pory działaliśmy na przeglądarkach, które odpytywane odpowiadały na pytania w sposób listowy, czyli wylistowywały, wypunktowywały często możliwe odpowiedzi, oczywiście nadając im pewną rangę w zależności od cytowań, w zależności od źródła. W tym wypadku dostajemy krótką, zwięzłą odpowiedź, czyli przechodzimy fenomenalną zmianę w ogóle percepcji poszukiwania informacji. I to wydaje się być takim kluczowym nośnikiem tej atrakcyjności nowego narzędzia, którym chociażby ten czat, o którym wspominam, jest. Natomiast dzisiaj sztuczna inteligencja to zdecydowanie dużo większy zbiór możliwości analizy i interpretacji danych, nie tylko przeszukiwanie kontekstowe, czyli poszukiwanie informacji w tekstach, bądź analizie zdjęć, czy też przetwarzania filmów. Niemniej jednak są to również narzędzia, które dzisiaj można bardzo łatwo znaleźć w internecie, głównie narzędzia, które pomagają nam dzisiaj w pracy i skracają czas takiej uciążliwej, powiedzmy, dłubaniny.
Wydaje się, że nie ma odwrotu przed rozwojem sztucznej inteligencji. Jak widzi Pani jej przyszłość?
I bardzo dynamiczny rozwój może powodować dreszczyk emocji i pewną niechęć, zwłaszcza w adaptacji nowych narzędzi, nowych technologii. Niemniej jednak ja patrzę na to bardzo optymistycznie, bo zdecydowanie tak jak kiedyś wdarł się przebojem laptop, telefon do naszego życia i pracy, tak nowe narzędzia również będą sprzyjały poprawie efektywności i jakości naszej pracy.
No właśnie, bo w pierwszym pytaniu użyłem sformułowania, że zanurzamy się coraz bardziej w nowe technologie i tak zastanawiam się, czy nie ma to jakiegoś negatywnego wydźwięku. Zagrożenia na pewno są, ale czy tylko tak musimy to postrzegać?
Zdecydowanie nie. Myślę, że każda technologia niesie ze sobą dylemat moralny i często różnego typu wynalazki można dyskutować dwojako, domniemywać ich takiej polaryzacji, bądź to narzędzi całkowitej eksterminacji ludzkości, albo też właściwie dostrzegamy w nich złoty graal i coś bardzo mocno wyczekiwanego. Tak jak wszystko, będzie to zależało od dynamiki i potrzeb, jakie ludzie będą zaspokajać dzięki tym narzędziom. Taka będzie również, wydaje mi się, wykładniczo dynamika popularności tych narzędzi, ale nie domniemuję w żaden sposób, żeby miały w jakiś dramatyczny sposób wpływać na jakąś determinację albo w jakiś sposób wpływać na może gorsze samopoczucie ich użytkowników. Myślę, że problemem będzie dla ludzi, którzy będą w dłuższym okresie czasu bardzo opierać się próbą podjęcia wyzwania, jakim jest nauczenie się pewnych narzędzi albo dostosowywania tych narzędzi w swoim miejscu pracy, bo to będzie bardzo mocno hamowało ich rozwój. Coś na zasadzie, gdyby na przykład brakuje drugiego języka, albo jeśli ktoś nie ma podstawowych informacji, na przykład z probabilistyki czy statystyki, to w wielu zawodach brak takiej podstawowej wiedzy nie pozwala ci się rozwinąć do pewnego stopnia albo powyżej pewnego stopnia. W ten sam sposób pojmuję te nowe technologie. To jest trampolina tylko i wyłącznie do rozwoju nie tylko osobistego, ale i zawodowego zwłaszcza.
No właśnie, to powiedzmy więcej o tych szansach, jakie dają nam nowe technologie i świat wirtualny. Choć rozumiem, że zagadnienie to jest bardzo szerokie.
Bardzo szerokie. Więc myślę, że idźmy w makroskali. Oczywiście jedną z nowych technologii, a właściwie tak ciągle mówimy nowych, pomimo tego, że technologia już ma 20 lat, ale stosunkowo jest to już coraz bardziej popularne medium. Wirtualny świat to taki, powiedzmy, nowy rynek zbytu. Może podejdę do tego mniej romantycznie, trochę bardziej konsumencko i sprzedażowo. Wirtualna rzeczywistość to rozszerzenie możliwości nie tylko percepcji naszych konsumentów, jak i nowych rynków zbytu za pomocą integracji trzeciego wymiaru do dzisiaj istniejącego świata cyfrowego, czyli internetu. Jeśli pomyślimy o przeniesieniu rzeczywistości, czyli tych naszych potrzeb ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego, który może być dowolnie kreowany, to w dość już romantyczny sposób możemy powiedzieć, że wykreowaliśmy narzędzie, w którym możemy przenosić się i właściwie podróżować w czasie i w przestrzeni, co daje nam ogromną możliwość i platformę do spełnienia właściwie każdych marzeń, życzeń i form rekreacji, jakie nasi użytkownicy sobie wymarzą. No i oczywiście co za tym idzie, cały sztab znowu narzędzi, cały sztab znowu form komunikacji, jaka idzie za nowym medium, bo tak jak przez internet komunikowaliśmy się w dwuwymiarze, poprzez myszkę, klawiaturę i ekran, czyli patrzyliśmy do tego ogromnego, nieskończonego świata przez małą dziurkę od klucza, tak dzisiaj technologie imersyjne, świat wirtualnej rzeczywistości, pozwala nam w końcu nacisnąć klamkę i wejść z tego wielkiego sklepu z cukierkami.
W obszarze nowych technologii działa również właśnie Haptology. Czy to jest to, czym się zajmujecie?
Zgadza się. Haptology to firma produkująca urządzenia pozwalające tworzyć wrażenia dotykowe tego wirtualnego świata. Czyli tak jak wspomniałam, jesteśmy tą klamką do tego sklepu z cukierkami, która pozwala ci poczuć to, co w tym świecie graficznym było do tej pory niemożliwe. Mówimy tutaj o obiektach, mówimy o interakcji z przedmiotami, mówimy o teksturach, krawędziach, poruszaniu się pewnych przedmiotów w świecie, w którym wszystko można zobaczyć z punktu widzenia takiego pierwszego użytkownika czy filmu 360 stopni dookoła nas. Natomiast dajemy możliwość pełnej interakcji z obiektami, które są w tym wirtualnym świecie, zarówno w pełnej wirtualnej rzeczywistości, jak i w takiej rzeczywistości rozszerzonej.
Jak to działa?
Integrowaliśmy mechanicznie w małej biżuterii piezoelektryki, czyli takie małe urządzenia wibrujące, które mają świetne cechy, świetną charakterystykę, którą można wykorzystać do modulacji tych fal, tych wibracji i układając je w specyficzne spektrum, czyli wiedząc, gdzie i kiedy musi zadziać się taka interakcja, tworzymy swego rodzaju bibliotekę wrażeń dotykowych, którą użytkownicy albo właściwie twórcy treści cyfrowych dodają bezpośrednio do swoich aplikacji.
Czy to jest rozwiązanie koncepcyjne, czy będziecie albo już komercjalizujecie je?
Główny prototyp został od początku roku bardzo mocno testowany przez kilkudziesięciu partnerów, których mieliśmy oczywiście wielką przyjemność gościć w tym klubie Early Access, czyli takiego pierwszego dostępu. Testy prowadzone zostały w bardzo rygorystyczny sposób. Dołączyliśmy pierścień, a właściwie tą formę interakcji psychofizycznej do treści różnego typu, zarówno gier, zarówno kategorii e-commerce, czy to będą również szkolenia wirtualnej rzeczywistości, czy chociażby sztuka. Okazuje się, że forma i rodzaj tych pobudzeń psychoaktywnych jest bardzo dobrze akceptowana przez naszych użytkowników i rzeczywiście dostrzegamy możliwość zmiany paradygmatu interakcji człowieka ze światem cyfrowym. Czyli tam, gdzie dzisiaj użytkownik nadal korzysta z chociażby myszki, klawiatury, tam dzisiaj za pomocą właśnie takiego prototypu pierścienia Haplink możemy prowadzić pełną interakcję potwierdzoną badaniami ze światem wirtualnym, w którym nasz użytkownik nie ma żadnego problemu z interakcją, z komunikacją, ani tym bardziej ze zrozumieniem, co diametralnie wpływa na jakość interakcji i jego bardzo duże zanurzenie, czyli tą imersję, o której wspominaliśmy wcześniej.
Haptology to krakowski startup, ale wkrótce o nim, ale też o nowych technologiach, o waszych rozwiązaniach będziemy mogli porozmawiać w Białymstoku. Niedługo wybiera się pani na Podlasie.
Tak, wybieram się, bardzo się cieszę. 26 w Dzień Matki będziemy rozmawiać z młodzieżą na temat nowych technologii. No już nie mogę się doczekać.
A to wydarzenie nazywa się Gospodarka Jutra, organizowane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W takim razie do zobaczenia 26 maja w Białymstoku. Założycielka i prezeska Haptology dr Brygida Dzidek, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Audycja powstała na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.